Dobra, podpinam sobie aparat. Stanę sobie tak na miedzy. Słonko pięknie świeci. Musimy dobrze ustabilizować aparat, bo bardzo mocno wieje. Żuberki sobie leżą. No to zaczynamy. Jak to w takim stadzie bywa, jeden żubr obserwuje cały czas otoczenie. Ja to nazywam żubr czuwający. Drugi już się zaczyna podnosić, bo przejechał właśnie samochód. O, ktoś nawet wysiada, pewnie też jakiś fotograf. No, kolega też, widzę, wyciągnął aparat. Szuka sobie dogodnego miejsca, z którego będzie robił zdjęcia. Jest teren otwarty z każdej strony, można sobie spokojnie je poobserwować i pofotografować. Nie ma nikogo nigdzie na polu w pobliżu. Ludzi w środku tygodnia jest niewielu. W weekendy troszkę więcej przyjeżdża obserwujących. Takich turystów ciekawskich, podglądających żubry. No i oczywiście fotografów również dużo przyjeżdża. Jesteśmy w pobliżu miejscowości Nowinka i obserwujemy właśnie jedno z okolicznych stad żubrów zamieszkujących Puszczę Knyszyńską. Widzimy tutaj najprawdopodobniej krowy z młodymi, w granicach 30-40 na pewno jest, może nawet i 50. Leżą na takim polu ściernisko z ubiegłego roku, jeszcze nie zasiane. No, znalazły tutaj sobie taką delikatną nieckę, miejsce, w którym nie dokucza im ten wiatr dzisiaj, taki dosyć mocno wiejący. Jeżeli już się szykuję do zdjęć, no na ogół przyjeżdżam dużo wcześniej i poświęcam czasu na to, żeby się wokół nich troszkę pokręcić, żeby się też oswoiły z moją obecnością. Trzeba zachować bezpieczną odległość, w granicach najlepiej tak 100 metrów. No ze 200 jesteśmy na pewno w tej chwili. Schowaliśmy się teraz w zaciszniejsze miejsce. Żuberki sobie leżą, pięknie się tarzają, nawet dwa osobniki. Wszystkie się położyły. Mają komfort w tym dole. No godzina taka na ich siesta to nie jest zbyt normalna, bo na ogół to tak leżą do południa. Po południu już sobie zaczynają szukać miejsca do żerowania, ale tutaj na pewno w pobliżu już coś mają sobie upatrzonego. I lada chwila pewnie ruszą gdzieś na żerowisko. Pewnie będzie pole jakiegoś lokalnego gospodarza, no ale na to już nic nie poradzimy niestety. Ja jestem urodzony tutaj w pobliżu, no, mieszkam w Krynkach. Fotografuję już tak od około 10 lat, ale z biegiem czasu żubr stał się moim takim tematem dominującym. A było to i wyłącznie tylko dlatego, że zamieszkuję w okolicy, w której ten żubr jest dosyć dobrze dostępny. No, żubry też się majestatycznie poruszają, szczególnie w okresie zimowym, gdy muszą oszczędzać energię. One są wówczas takie powolne, idą sobie malutkimi kroczkami. Da się zakochać w tych zwierzętach. W kłębie wysokość mniej więcej 1,80 m. Dorosły żubr w granicach 800 kg wagi. Pomimo tego potrafi się rozpędzić do 60 km na godzinę. Trudno to sobie wyobrazić, ale niestety tak jest. Właśnie widzimy kolega z aparatem, który tutaj się pojawił, troszkę bliżej się do nich zbliża. No i niestety powoduje to, że one już zaczynają go obserwować. Jeden osobnik już wstał i widzimy, że już prowadzi obserwację, co się wokół dzieje. No kolega stoi tak pewnie ze 150 metrów jeszcze od żubrów. Żeby tak podejść do tych żubrów naprawdę blisko, zdarza się, że nawet nieraz całe dnie obserwuję te żubry, żeby zrobić jedno, dwa ciekawe zdjęcia. Udaje mi się nieraz zrobić zdjęcia naprawdę z bliskiej odległości, 30-40 metrów. Rzadko są takie sytuacje, ale trzeba naprawdę im dużo czasu poświęcić, znać ich zachowania. Jak tylko zaczynają być jakieś niespokojne, ja po prostu odchodzę. I żubr pozwala na wiele, ale nie wolno swoją obecnością, natarczywością im przeszkadzać, bo jak wiadomo, żubr jest zwierzęciem ściśle chronionym. Jak widzieliśmy, kolega też podchodzi sobie na spokojnie, nie gwałtownie do tych żubrów. One po prostu nie reagują nawet już w tej chwili, z tego co widzę, na jego obecność.
Nie chciałem ich straszyć, także odszedłem. Podejście było do 80 metrów gdzieś tak. Jeżeli zwierzęta wstają, no to trzeba sobie odpuścić i po prostu wrócić, po co je poszyć. fotografuję już od 5-6 lat. Zdjęć około 40 pewnie wyszło. Populacja jest bardzo duża. To chyba ze względu na rzepak, kukurydzę i ozimie, które tutaj jest. One tu po prostu mają bardzo dobre warunki do życia.
U nas w Ostrowiu Północnym w tamtym roku to aż tu do zagrodu przychodzili stado. Nie jeden, nie dwa, ale 10 czy 15 takie. Daleka tylko widzę, to popatrzę. Cielaczki takie jak nieduże zaczną brykać około. Jak odlecą dalej, to już matka ryczy i za nimi biega. To tak popatrzysz i wszystko. A ja tak blisko nie byłem z nimi. Niektóre uciekali, a niektóre stali. A jak położą się, to takie logowiska na tej trawie. I zboża deptali, i zjadali, i deptali. Nie dam rady, ni z tako idę do koleżanki. O, widzi, jakicho.
Dzisiaj widziałem stado. Tutaj przed śródziełowym. Chodziły po zbożach. Może ja panu zaprowadzę tam pieski.
Z moim tatą Stanisławem Trzankowskim prowadzimy plantację owoców jagodowych. Między innymi czarna, czerwona porzeczka, rokitnik, aronia. Jak bardzo kochamy te zwierzęta. Jesteśmy z nich dumni, że tutaj w naszym regionie tak licznie występują. To niestety, ale nie mam zapanowania już nad tym. Jak taka cała zgraja rusza nam przez te krzewy, bardzo są duże szkody. I jeżeli jest to roślina 5-6-letnia, to nie możemy jej odsadzić taką małą roślinką, ponieważ ona nigdy nie dogoni tych krzewów już dorosłych, owocujących, a wiemy też, że i nie tylko u nas, ale i u innych producentów wyrządzają te szkody, a szkody są coraz większe, a stado również, no, z roku na rok jest coraz większe. Raz tylko dotąd występowaliśmy o odszkodowanie do Urzędu Wojewódzkiego. Nie są to pieniądze, które jakkolwiek rekompensują nam połowę nawet tych strat. Jest już idea zawiązania stowarzyszenia producentów tutejszych, tak by móc po prostu większą siłą gdziekolwiek dopominać siłę jakąkolwiek pomoc. Nie chodzi nam absolutnie o finanse. Chodzi nam o to, żeby w końcu ta sytuacja została w jakiś sposób unormowana. Żeby była jakaś kontrola nad tym stadem, stadami wręcz, bo jest już tak dużo osobników, że dzielą się na stada, żeby, nie wiem, czy tworzyć jakieś rezerwaty, czy jakieś enklawy, gdzie będą ogrodzone te zwierzęta. Jedyne, co mój tato swego czasu usłyszał, to, że jest to dobro narodowe i musimy o to wszyscy wspólnie dbać. My jak najbardziej się z tym zgadzamy. Jesteśmy bardzo za, ale tak jak to wygląda, dalej trwać to nie może.
Są, widzi pani, tam pod lasem na razie, nie? Część jest tutaj. Stado jest stanowczo za duże, jest ponad 200 sztuk. Kiedyś jak było kilkanaście, to one za bardzo nie przeszkadzały. Teraz wszędzie zaglądają i chodzą i niszczą nam uprawy. Szczególnie uprawy rzepaku ozimego. Gospodarujemy w gminie Szudziałowo. To tylko sąsiad ma krowy mleczne i my mamy brojler. I w granicy 30 km nie ma żadnej hodowli, praktycznie takiej większej. Jak średni plon z hektara rzepaku u nas wynosił ponad 4 tony, no to straty żerowania żubrów to wynosiły 1 tona na hektarze. Nie wypłacają 100%, tylko 85% odszkodowaniem. Tylko rolnicy utrzymują te piękne żubry, które tak wszyscy podziwiają. I za parę lat to będzie parę tysięcy pewnie, tak jak na preriach amerykańskich tysiące bizonów, tak samo u nas będzie. A rolnictwa nie będzie, bo to będzie ekologia. Tych fotografów to jest dużo, akurat to jak są przy drodze, to jest masę samochodów. Stwarzają niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego, no bo to wiadomo. Żubr, piękne zwierzę, no ale jak tego będzie tysiące, to będzie masakra.
Znajdujemy się w siedzibie Nadleśnictwa Krynki w Poczopku. Teren Nadleśnictwa Krynki to jest obecnie około 15 tysięcy hektarów lasów i łąk. I dwie gminy, czyli gmina Krynki i Szudziałowo. To jest rok 69, kiedy pierwszy żubr, smutny byk, przewędrował do nas z Puszczy Białowieskiej. No przez jakiś okres czasu leśnicy obserwowali go, no i postanowili spowodować to, żeby te żubry u nas tutaj już zostały na stałe. Z Białowieży zostało przywiezionych chyba w 73 roku 5 żubrów, które stały się właśnie zalążkiem tego stada. Obecnie to jest prawie 300 osobników. Z czego u nas jest gro tego stada, to jest prawie 230 żubrów. One mają swoje wędrówki, przemieszczają się od wiosny do jesieni, one się rozchodzą bardziej po Puszczy Knyszyńskiej. Natomiast w tym okresie zimowym jednak tutaj większość tych żubrów przybywa na naszym terenie i do wiosny stołują się, przybywają na polach. I praktycznie do 2000 roku liczebność wynosiła między 25 a 30 osobników. 2000 rok zauważyliśmy taki znaczny wzrost populacji żubra na naszym terenie. Podejrzewamy, że związane to jest z rozwojem przede wszystkim tutaj rolnictwa, zwiększeniem tego areału pól, na których pojawiło się bardzo dużo pożywienia, z którego te żubry mogły korzystać i to rozmnażanie zaczęło się takie dosyć intensywne. Na początku to było po kilka osobników, natomiast z roku na rok zwiększało się i doszliśmy do etapu, kiedy tych młodych żubrów pojawia się około 30-40 osobników w ciągu roku.
Oprócz tego, że cielą się na wiosnę, cielą się też całym rokiem. Mamy 2-3-tygodniowe cielaki w środku grudnia. Pytanie tylko, czy jest to właściwa droga rozwoju tych żubrów? Ja nie mówię, że te cielaki zimowe nie przeżywają, bo one przeżywają. Natomiast to nie są cielaki tak dobrze rozwinięte, jak te cielaki, które są rodzone w prawidłowym okresie tym wiosennym. Wcześniej była taka wiedza, że samice rodzą raz na 2, raz na 3 lata. Absolutnie nie. U nas co roku krowy rzucają cielaki. Jeżeli idziemy teraz z tym postępem, no to z tych 300 osobników powiedzmy, że połowa to krowy. Połowa z tych krów niech będzie się cieliła, a tych krów będzie coraz więcej. Nikt nie ma nic przeciwko temu, żeby to była stolica żubra. Natomiast jest dużo głosów przeciwko temu, między innymi rolnicy, no, że to jest niekontrolowane. To nie jest tak, że tego żubra nie było, bo chciał i nagle wrócił, tylko my go przywróciliśmy do życia jako gatunek no, uznany wcześniej za gatunek wymarły. My jedynie możemy reagować w sytuacji, kiedy widzimy jakiegoś osobnika chorego. Natomiast jeżeli chodzi o kontrolę urodzeń, nie ma takiej możliwości prawnej. Robimy wszystko, żeby jak najdłużej zatrzymać się w kompleksie leśnym. Jeżeli chodzi o tą ilość żubrów, no to ona sama się tak reguluje. Ponadto są też translokacje. Od kilku lat już wybieramy osobniki, które spełniają kryteria do wzbogacenia nowych stad, czy stworzenia nowych stad w nowych miejscach. Odławiamy je i stworzyły nowe stado w nadleśnictwie Gołdap. To było 3 lata temu. To jest oczywiście kropla w morzu, no natomiast no trzeba to robić. Te translokacje obecnie są takim no najlepszym pomysłem na to, żeby coś zrobić z tym przegęszczeniem populacji. Tak wygląda strona z telemetrią. Są poszczególne obroże. Wchodzimy w zakładkę mapy. Dzisiejszy dzień. Musimy wiedzieć, które obroże są na naszym terenie. To akurat stoi w miejscu. Czerwony punkt jest to ostatni sygnał dany przez osobnika. Także to jest jedna z 4. Bo zaobrożowane mamy teraz tylko krowy. Próbowaliśmy obrożować byki, natomiast no niestety byki bardzo krótko noszą te obroże, no bo byki non stop po prostu ze sobą walczą. Stado już się rozbiło. Każda obroża jest właściwie w innym miejscu. Prawdopodobnie nie bez powodu. Są to trasy generowane płoszeniem tych zwierząt przez fotografów, zwłaszcza przez jednego. To jest ten pan, który najbardziej szkoli nasze żubry. Gdzieś tam jeszcze 5-6 lat temu, kiedy ten pan nie był tak zainteresowany tymi żubrami, telemetria fajnie pokazywała trasy migracyjne całego stada zimą. Teraz te trasy to są trasy po czasami 15-20 kilometrów, gdzie my mamy pewność, że te zwierzęta nie robią tego z własnej woli, bo one siedzą na środku pola rzepaku i im jest dobrze. No, trzecia już za Sukowiczami, czyli bardzo daleko odeszła. Ostatnia jest tak przy naszym ulubionym karmowisku żubrowym. Miejmy nadzieję, że pomału w stronę lasu już będzie schodzić, bo tak naprawdę czekamy, aż zejdą już z pól uprawnych. Wtedy my będziemy mieli trochę więcej spokoju i żubry będą miały więcej spokoju, bo już no, na wjazd do lasu trzeba mieć pozwolenie. W związku z czym tutaj te żubry ratują się tym, że fotografowie akurat na teren leśny nie mają wstępu. Rolnicy wiosną muszą wyjechać na pola, wtedy płoszą te żubry, no ale mają na to pozwolenie od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Natomiast jest jeszcze druga sprawa. To, że to stado wychodzi na pola zimą, sprawia, że jest to najbardziej medialne stado w Polsce. I mamy z całej Europy tutaj wycieczki fotografów, którzy potrafią wręcz osaczyć to stado z każdej możliwej strony, robić zdjęcia, wrzucać to na Facebooka, na inne portale społecznościowe. A pierwsze, co jest robione w ten sposób, to przyzwyczajanie żubrów do człowieka. Bo uczymy żubry, że człowiek nie stanowi dla nich żadnego zagrożenia, nie zasługuje na żaden szacunek. Przychodzi taki moment, gdzie my musimy założyć obrożę telemetryczną, lekarz usypia to zwierzę za pomocą broni pneumatycznej, pracownicy podchodzą z obrożą, obrożują tego zwierza, potem zostaje zwierzę wybudzone. Natomiast jest taki bardzo, bardzo ważny moment w tym wszystkim. Trzeba pamiętać, że zwierzęta stadne no, zachowują się jak zwierzęta stadne, czyli jest jeden osobnik ze stada, pada, bo został właśnie przed chwilą poczęstowany sporą dawką środka usypiającego, to reszta osobników automatycznie podchodzi do niego i próbuje go podnieść. I to jest ten moment, kiedy człowiek musi wejść pomiędzy to zwierzę uśpione, a całą resztę stada i nie pozwoli, żeby to stado, podnosząc tego osobnika, go skrzywdziło. No i niestety w sytuacji, kiedy żubry nie boją się człowieka, jest to bardzo, bardzo trudne, bo my podchodzimy na 20-30 metrów, żeby odgonić te zwierzęta od zwierzęcia już leżącego, a te zwierzęta mało tego, że nie uciekają, to po prostu zaczynają się nami interesować. I tak było już 3 lata temu. W tym roku obserwujemy już takie sytuacje, że podchodząc do osobnika tego leżącego i chcąc odgonić to stado, już stado wypuszcza w naszym kierunku młode byczki. Te byczki, no jak dzieciaki, po prostu lecą do nas, a za nimi metr, może dwa dalej, idzie stado, przechodzi po prostu w ciągu ułamka sekundy w galop. No my jesteśmy teraz na polu. Nigdzie ucieczki, żadnego drzewa, do samochodu mamy pół kilometra. No i teraz jak tu to zrobić, jak wybrnąć z tej sytuacji, kiedy no wiemy, że nie trzeba mieć pozwolenia na fotografowanie żubrów, wiemy, że trzeba mieć pozwolenie na płoszenie żubrów. Większość zdjęć, bo ja bym powiedział nawet, że 99% zdjęć wrzucanych na Facebooka z żubrami, to jest dowód na to, że te żubry zostały spłoszone. Definicja płoszenia jest taka, że płoszenie to jest jakikolwiek rodzaj naszego zachowania, który wpływa na zmianę zachowania żubrów. Jeżeli żubr patrzy w naszą stronę i to widać na zdjęciu, to to już jest płoszenie. Jeżeli widzimy na filmie kręconym z drona, że dron przesuwa się na przykład w prawo i żubry też lecą w prawo w galopie, to też jest to płoszenie zwierząt. To jest coś, co przede wszystkim jest pełne hipokryzji, a po drugie, no, utrudnia nam bardzo pracę z żubrami. Pasjonaci utrudniają nam tą robotę na lewo i prawo właśnie pod kątem ochrony przyrody, o której najczęściej nie mają zielonego pojęcia. Jedziemy w miejsce, gdzie jedna z obroży dała ostatni sygnał jakąś godzinę temu. To będą okolice wsi Biały Łuk. Stado jest teraz rozbite na 5 różnych grup, także mamy nadzieję po drodze spotkać wszystkie.
Jeśli się tylko spojrzeć w prawo, widzimy tutaj przepiękne statko tych naszych żubrów. Jest ich dużo przede wszystkim. Są ludzie też, którzy fotografują, ale rozumieją tą przyrodę i podchodzą do niej z szacunkiem. Nie jesteśmy codziennie przy tych stadach, przy tych żubrach. Oni dosyć często jeżdżą, zrobią zdjęcie, przyjadą tutaj do nas, do naleśnictwa, pokażą nam, słuchajcie, zrobiłem takie, a takie zdjęcie, czy przyjrzyjcie się temu żubrowi, czy jemu czasem coś tam nie nadlega, może on potrzebuje pomocy.
To tędy chyba, nie?
Myślę, że też mogły przejść. No.
Nie ma niczego trudnego w etycznym fotografowaniu żubrów, zwłaszcza jak mamy sprzęt, który pozwala nam zajrzeć właściwie wokół żubra z 200 metrów. No, etyka fotografowania żubrów powinna polegać przede wszystkim na tym, że szanujemy tego żubra i robimy te zdjęcia tak, by temu żubrowi nie przeszkadzać, by nie wpływać na jego zachowania i na najlepiej tak, żeby ten żubr w ogóle o tym nie wiedział. Skoro fotografuje się zimorodki, rysie, wilki i te drapieżniki o tym nie wiedzą, no to znaczy, że da się też zrobić zdjęcie żubrowi bez konsekwencji dla tego żubra.
Osobników, tam po lewej stronie stoi. Natomiast tutaj po prawej stronie około 70-80 żubrów.
To takie resztki normalnych zachowań żubrowych właśnie, które jeszcze możemy obserwować. No tutaj nas dzieli z 400 metrów od tych zwierząt. Na nasz widok są zniechęcone, już idą w swoją stronę. Rzadkie zachowanie, niezmiennie nas to jednak cieszy.
Żubry wyglądają być może no niewinnie tak się pasąc na tych polach, ale no ich waga to jest kilkaset kilogramów. No byki potrafią ważyć po 600-700 kilogramów, krowy są zawsze troszeczkę mniejsze, ale one są naprawdę bardzo szybkie. Jeśli już je sprowokujemy, jeśli one się już ruszą w naszą stronę, naprawdę nie jesteśmy w stanie przed nimi uciec. To są tylko mięśnie tak naprawdę. Zawsze trzeba mieć szacunek do tych zwierząt i bać się ich. Nawet my, leśnicy, powinniśmy się zawsze bać, mimo że mamy z nimi dosyć częsty kontakt i wydawać by się mogło, że możemy sobie na więcej pozwolić niż pozostałe osoby postronne. Kolega czasami też mówi, słuchaj, zatrzymaj się, wstańmy trochę, poczekajmy, nie idź się tam za szybko, jeden drugiego pilnuje, żeby nas po prostu rutyna nie zjadła i żebyśmy ani sobie, ani tym żubrom krzywdy nie zrobili.
Widzę, już w ogóle nie ma śladu po żubrach.
Lubię spokojnie.
Tak.
To też jest ciekawe, bo jeden powie, a głupie zwierzęta, a tutaj mamy paręset metrów od nas stado około 80, może 100 osobników. Za górką, siedzą w dołku, możemy je 10 razy minąć i nie wiedzieć o tym, że tyle żubrów właśnie mijamy.
Jedziemy w jedno z miejsc, w którym dokarmiamy żubry w tym okresie zimowym. Pierekał. Takie uroczysko, my to na leśnicy takie miejsca wyjątkowe nazywamy zawsze uroczyskami. Od jesieni, bo staramy się najpierw wczesną jesienią wykładać tą karmę, żeby te żubry jak najdłużej przytrzymać na terenach leśnych. Im później wyjdą na te pola, tym mniejsze szkody zrobią. A rzeczywiście przygotowujemy im wyjątkowe to pożywienie. I te buraki, i marchewka, i owiec, i te siano. One tam przez jakiś czas przychodzą w te miejsce, jedzą. Natomiast no, nie udaje nam się je zatrzymać tak do końca. One jednak na te pola trafiają, ale co jakiś czas wracają na ten nasz pierekał. I jesteśmy na pierekale.
Od razu uprzedzimy, że jest tu 7 różnych fotopłapek. Monitorujemy to miejsce na co dzień. Pewien fotograf, oprócz tego, że jesteśmy w miejscu, w którym nikt oprócz nas nie może wjeżdżać samochodem, mało tego, że wjeżdża tu samochodem, to jeszcze ciągnie za sobą kilka innych samochodów.
Buraki i marchewka już poszły. Został nam się tylko tutaj owiec. Suchutki, czyli dobrze. Przychodzą żubry, łosie, sarny, też i dziki. To jest tak naprawdę stołówka dla wszystkich, także dzięki żubrom to reszta tutaj tego towarzystwa żyjącego w puszczy ma niezłą wyżerkę.
Kora zjechana. To są takie dąbki w idealnym wieku dla żubra. Potrzebuje paszy włóknistej do prawidłowego trawienia. To są skutki. Tutaj te dęby zostały już do wysokości, gdzieś tak 1,80 m, pozbawione całkowicie kory. Będą rosły. Porządnego lasu z tego na pewno nie będzie.
Oj, tak się ciągną te włókna. Ono jak złapie tutaj tymi zębami od dołu, potrafi taki płat metrowy, czasami zależy jak się to układa, po prostu oderwać i zjeść ich dom, a nie nasz.
Krowa żubra, samica żubra, to jedna z najlepszych matek w świecie zwierząt. Jeżeli ma świeżego cielaka, to nie odstępuje go nawet na krok. Nie pozwala innym osobnikom bardzo często w ogóle do niego podchodzić. Także nie mamy okien życia. Po prostu jest żelazna zasada. Urodziłam, dbam, robię wszystko, co w mojej mocy, żeby jemu było jak najlepiej. To jest piękne. Fajna sytuacja też była parę lat temu. Mieliśmy do czynienia z samcem, który no, był potężnym samcem. On jeszcze żyje. To był długo, długo samiec stadny, czyli w tym okresie zimowym, kiedy one zbijają się w jedno duże stado, jest jeden byk stadny. To nie jest tak, że inne byki nie kręcą się wokół tego stada, bo non-stop się kręcą. Natomiast ten jeden byk stadny przez cały ten okres zimy pilnuje to stado jako własne. I ten byk był bykiem stadnym przez 2 lata i nagle spotkał byka podobnego do siebie gabarytami i stracił cały róg wraz z możdżeniem i zniknął. Gdzieś tam jeden fotograf zrobił mu zdjęcie, widzieliśmy, że ta rana zaczęła ropieć. Większość naukowców w Polsce zaczęła zakładać, że ten żubr po prostu nie przeżyje. My już też zaczęliśmy go szukać z troski o to, no jeżeli ten zwierz się męczy, żeby farmakologicznie skrócić jego cierpienia. Po 2 latach ten byk nagle znajduje się na polu przy głównym stadzie, wygojony pięknie, bez tego jednego rogu. I on przez następne 3 lata był nadal bykiem stadnym. Wtedy, kiedy ten jednorogi byk prowadził to stado, widać było jakieś takie zaangażowanie. On zwraca uwagę właściwie na wszystko, co się dzieje wokół tego stada. no, ten byk już siedzi sobie w zaszu działowym, nie ma niczego wspólnego z tym stadem, no to już jest staruszek. Natomiast widać po bykach stadnych, które pojawiają się po nim, że to już nie jest to samo zaangażowanie. Był strasznie zawzięty. U niego były takie sytuacje, gdzie przez dwie doby bite z rzędu, bez przerwy, on się po prostu non-stop prał z innymi bykami. I tutaj jaki by nie był wycieńczony już i z pyska mu ślina leciała i po prostu już ledwo stawiał kroki. W momencie, kiedy zobaczył konkurenta, to wszystko znikało. On znowu był nagle w szczycie formy z super bykiem, który miał tylko jeden cel. To jest moje stado. Wszystkie inne słabsze byki nie mają tutaj racji bytu. Twarde zwierzę, niesamowicie twarde.
Kiedyś taki stary leśniczy, który już niestety nie żyje, na wiosnę mówił: słuchajcie, zaczynają zakwitać za wilce. Żubry będą schodziły na puszczę. I tak jak stoimy tutaj, proszę spojrzeć na prawą stronę. Przepiękne białe kwiatki się pojawiły. W najbliższym czasie te żubry zaczną tutaj już wracać